Cześć, tu Marek Szymaniak, jestem dziennikarzem i reporterem. Od lat w reportażach i książkach opisuję mechanizmy rządzące rynkiem pracy, a w tym podcaście rozmawiam o wyzwaniach stojących przed pracownikami i pracodawcami. Ten odcinek jest nowym początkiem dla podcastu Pracownia. Tym z Was, którzy słuchali mnie wcześniej, należy się też kilka słów wyjaśnienia. Jak wiecie, nagrywanie pierwszego sezonu przerwałem nagle i bez uprzedzenia. Miała być to wakacyjna przerwa, ale potem dopadł i mocno przeczołgał mnie COVID. A kiedy wróciłem do zdrowia, chciałem wrócić do nagrywania, ale zawsze było coś pilniejszego. Coś, co stawało na drodze, aby wrócić i dla Was nagrywać. Teraz w końcu się to udało. W nowym sezonie planuję nagrać co najmniej 10 odcinków, tak aby przerwa znów wypadła na wakacje i aby z kolejnym sezonem wrócić po tej letniej przerwie. Poza rozmowami z ludźmi, których cenię, w tym nowym sezonie będę nagrywać też odcinki solowe, mówiące przede wszystkim o tych tematach, którymi aktualnie się zajmuję, a są to tematy głównie związane z moją nową książką o przyszłości pracy. Odcinki będę publikował też nieregularnie, ale jeśli będziecie obserwować mój podcast lub media społecznościowe, to na pewno te nowe odcinki Was nie ominą. A jeśli chcecie do mnie napisać albo macie propozycję ciekawego tematu czy współpracy, to piszcie na pracowniapodcast@gmail.com. A teraz zapraszam Was do odsłuchu nowego odcinka podcastu Pracownia, gdzie wraz z Bartłomiejem Brachem zastanawiamy się nad tym, co daje nam sens pracy, jak go odnaleźć, jak go szukać, jak to poczucie sensu mogą wzmacniać pracodawcy. Wreszcie, dlaczego brak sensu w pracy może być dla nas bardzo szkodliwy. Zapraszam. A ze mną jest już zapowiedziany gość Bartłomiej Brach. Z jednej strony antropolog, doktor nauk o zarządzaniu i badacz kultur organizacyjnych firm. Z drugiej praktyk, bo swoją wiedzę dzieli się z biznesem, a teraz także autor książki, która nosi tytuł Pomiędzy sensem a bezsensem pracy, która właśnie ukazała się nakładem polskiego wydawnictwa ekonomicznego. Cześć Bartku.
Cześć, witaj.
Twoja książka to jest efekt doktoratu i opowiada o tym, jak pracodawcy, pracownicy mogą tego szukać, tego sensu w pracy, jak też kształtować to, żeby ten sens pracy się w pracownikach zrodził, pojawił, utrzymał. I o tym chciałem z Tobą porozmawiać, bo myślę, że każdy z nas oprócz tego, że pracuje albo będzie pracował, to chciałby jakoś odczuwać jakiś głębszy sens tego, co robi. Nie jest oczywiście łatwe, ale zacznijmy od tego, czym ten sens pracy jest i kiedy właściwie możemy go odczuwać.
Praca, która ma sens, to po prostu taka, która pozwala ci się stać kimś, kim chcesz być. I teraz podam przykład, który dużo bardziej jeszcze rozjaśni, co to znaczy być kimś. Zachary Mercurio, taki amerykański badacz sensu pracy, opowiadał taką anegdotę ze swojego fieldworku, ze swojej pracy badawczej, kiedy badał poczucie sensu pracy na uniwersytecie, na którym był zatrudniony. Jedną z rozmów przeprowadził z osobą, która była dozorczynią. Ta dozorczyni miała dosyć ciekawą historię, ponieważ ona najpierw przez wiele lat była dozorczynią, a potem przeszła na emeryturę ze względu na wiek, a potem znowu wróciła do pracy i wtedy po tym powrocie do pracy Zachary Mercurio z nią rozmawiał. I kiedy zapytał ją, dlaczego ona wróciła do pracy, to ona powiedziała, wiesz, to w ogóle nie chodzi o pieniądze ani o to, co robię, mogłem być na emeryturze, ale tak naprawdę chciałam, żeby studenci, którzy przyjeżdżają tu z daleka, bo bardzo często z innych stanów, miały kogoś, kto mógłby w pewnym stopniu zastąpić im ojca albo matkę. Czyli taką doświadczoną osobę, która potrafi się podzielić swoim doświadczeniem, czasem wysłuchać, zrozumieć, że mają kogoś, na kogo mogą liczyć, nawet jeśli wydaje się, że jest to po prostu dozorczyni, która trochę sprząta, trochę pilnuje, trochę dystrybuuje klucze.
Bardzo ciekawe.
No i właśnie to jest ta odpowiedź na to, co to znaczy być kimś, tak? Nie jestem osobą wykonującą pewne czynności, nie robię tylko pewnych zadań, nie wykonuję pewnej roboty, ale się kimś czuję. W jej przypadku było to poczucie, jak gdyby była takim zastępczym ojcem albo matką, w jej przypadku pewnie bardziej matką niż ojcem. No i właśnie jak jesteśmy w stanie zobaczyć to bycie kimś, stawanie się kimś poprzez pracę, to jest ten moment poczucia sensu. I oczywiście można powiedzieć, że to jest taka, wiesz, ckliwa anegdotka, no bo osoba, która jest dozorcą, widzi siebie w roli matki, no i jest to oczywiście takie bardzo emocjonalne, kiedy ja to też opowiadam, a przynajmniej mam taką nadzieję, ale też moje badania, które prowadziłem w Polsce, pokazują, że bardzo często właśnie ten sens pracy wiąże się z tym poczuciem stawania się kimś. Kiedy rozmawiałem z dyrektorem PR-u pewnej firmy, no to kiedy on mówił o sensie swojej pracy, to mówił o tym, że chce być postrzegany w firmie i chce być ekspertem, który podniesie poziom komunikacji tej firmy. Kiedy rozmawiałem z dziennikarką, to ona mówi, owszem, realizuję programy, ale tak naprawdę staram się być aktywistką społeczną, pokazywać ludziom to, o czym powinni myśleć i to, czym powinni się przejmować. Kiedy rozmawiałem z gościem, który zajmował się spedycją w firmie logistycznej, on mi mówił nie o spedycji, tylko o tym, że po prostu stara się być dobrym fachowcem, spedytorem, którego inni mogą się uczyć. Każda z tych osób mówiła o jakiejś tożsamości, którą mogli nabyć dzięki pracy i którą tak naprawdę tylko praca mogła im dać. No więc właśnie, kiedy jesteśmy w stanie stać się kimś, nabyć taką atrakcyjną dla nas tożsamość, no to wtedy to poczucie sensu się pojawia.
Mhm. Czyli jak dobrze rozumiem, no, dla każdego jest to troszeczkę coś innego, a powiedz, jaki dla ciebie osobiście jest sens pracy? Kim ty się stajesz?
Wiesz co, ja staram się stawać osobą, którą przedstawiłeś na samym początku, a więc takim łącznikiem, takim konektorem pomiędzy A i B, czyli w tym wypadku akademią i biznesem. Staram się przenosić to, co udaje się akademikom i również mi odkryć, zrozumieć o tym, jak wygląda świat pracy, do biznesu, po to, żeby ludzie mogli pracować lepiej, ale także mądrzej tą pracą zarządzać. Czyli czuję się takim linkiem, takim łącznikiem pomiędzy jednym i drugim światem, który przeprowadza coś, co jest trudne, coś, co jest napisane bardzo specyficznym językiem i często w niewielkim stopniu odpowiada na sposoby działania firm albo na to, jak firmy same o sobie myślą, i adaptuje to na ich potrzeby, tak żeby faktycznie ta praca mogła być mądrzejsza i trochę lepsza. No i wtedy, kiedy ja myślę o sobie jako o tym konektorze, jako o tym łączniku, no to czuję, że moja praca ma duży sens.
Mhm. Jeszcze zapytam o kolejną taką rzecz, czyli o to, czy ten sens jest właśnie konieczny, aby pracować. To pytanie przychodzi mi do głowy po tym, jak jakiś czas temu obejrzałem taki bardzo dobry film dokumentalny After Work, czyli no, Świat po pracy, był to na polski tak przetłumaczony ten tytuł. Jest tam bardzo ciekawy wątek o pracy w Kuwejcie, gdzie każdy ma prawo do pracy. No i efekt jest też taki, że na jednym stanowisku bywa zatrudnionych nawet po 20 osób. Ludzie przychodzą do pracy czasem tylko po to, żeby w niej być. Nic nie muszą robić, nawet właściwie nie mogą robić, bo nie ma dla nich żadnych zadań, więc siedzą, nudzą się, oglądają filmy, jakoś próbują wypełnić ten czas doby, zmiany, aby jakoś dotrwać do końca dnia. Co ważniejsze, dostają za to jakby no niezłe pieniądze, za to nudzenie się w pracy, za samo bycie w pracy, a jednak oni z tej pracy często rezygnują, z takiej no, z pozoru wymarzonej pracy, gdzie nic nie muszą. Więc jak to jest? Czy ten sens tam jest po prostu potrzebny do tego, żeby pracować?
To ja w tej sytuacji nawet nie widzę poszukiwania sensu pracy, co ucieczkę od bezsensu tego, co się robi. Mhm. Wydaje mi się, że ta praca, o której mówisz, ta praca Kuwejtczyków, którzy przychodzą do biura, ale tak naprawdę nie czekają na nich tam żadne zadania i nie muszą się niczym zajmować, to jest typowy przykład takiej pracy bezsensownej, w której nie można stać się kimś, a raczej stajemy się nikim, osobą niepotrzebną, zbędną, która nikogo nie interesuje, która dla nikogo nie jest ważna, która nie robi nic ważnego. Taka osoba, która mogłaby zniknąć, po prostu nie przyjść następnego dnia do pracy, nikt by tak naprawdę tego nie zauważył, bo nie generuje niczego wartościowego. Można czuć się bezużytecznym, zbędnym. No i to poczucie właśnie tego, że nie mogę stać się kimś, a w zasadzie staje się kimś, kim bym nie chciał być, właśnie taką osobą zupełnie nikomu niepotrzebną, no to jest ten moment, w którym staramy się uciekać od tego poczucia, właśnie od tego poczucia bez sensu wykonywanej pracy, w którą musimy wkładać jakiś wysiłek, bo bycie samo w pracy, w takiej sytuacji, w której nawet trzeba coś udawać, że no jesteśmy w tej pracy i że ta praca dla nas coś znaczy, no to jest jednak jakiś wysiłek. Jeśli ten wysiłek prowadzi do tego, że stajemy się tym, kim nie chcemy być, osobami właśnie bezużytecznymi, takimi zbędnymi, no to jest ten moment właśnie poczucia silnego bezsensu pracy i ucieczki od tego poczucia, co widać zresztą w tym filmie, tak? Te osoby, które nie przychodzą, nagle znikają, no to są te osoby, które nie są w stanie znieść takiej pracy, w której tak naprawdę pracy nie ma, w której nie można kimkolwiek się stać, a raczej człowiek staje się osobą taką, która została wmanewrowana przez system w pewną sytuację, prawda? Nie jestem kimś, tylko po prostu taki jest system, ja tam muszę się znaleźć. Nie jestem podmiotowy, nie jestem jednostką, zostałem w to wmanewrowany ze względu na pewną politykę rządu. I mam wrażenie, mam nadzieję nawet, że o tym porozmawiamy więcej, o tym poczuciu bez sensu i takiego bycia niepotrzebnym, bycia zbędnym, bezużytecznym.
Tak, tak. Właśnie chciałem do tego wątku od razu przejść. Tutaj książka Praca bez sensu właśnie Dawida Grebera. On niestety świętej pamięci już badacz, antropolog, określał właśnie takie prace, bullshit jobs, czyli prace, których, jak on pisał, istnienia nie jest w stanie uzasadnić nawet ktoś, kto je wykonuje. To prace, które no, niczemu nie służą, według niego są jakimś takim marnotrawstwem czasu, zasobów i w sumie właśnie mogłyby nie istnieć, ale to jest troszeczkę inna sytuacja, no bo jednak te osoby jakieś zadania wykonują, więc czy ta nawet takie mają zadania, więc nie jest tak, że się nudzą jak ci z Kuwejtu, tylko tyle, że oni nie czują może sensu tego, co robią.
Wiesz co, no właśnie pytanie, czy oni mają faktycznie bardzo różne zadania, no bo przynajmniej część tych osób, którą Dawid Greber opisuje, no jest w swojej sytuacji bardzo podobna do tych Kuwejtczyków, czyli są na przykład postawieni na recepcji w biurze, które tak naprawdę nikogo nie przyjmuje i nie obsługuje, jest pustym biurem, takim można było powiedzieć covidowym biurem, choć tutaj wcale o sytuację covidu nie chodzi. Biuro, które firma musi mieć, no jak ma biuro, no to też wypadałoby na przykład ze względów wizerunkowych, żeby miało recepcję i na tej recepcji jakaś osoba była zatrudniona, ale do którego dokładnie nikt nie przychodzi, nie przychodzą żadni pracownicy, nie przychodzą też żadni interesanci, tudzież klienci. No więc w tym sensie część przynajmniej tych przypadków, które opisuje Dawid Greber, no są bardzo podobne do tych, które widzimy w filmie na przykładzie Kuwejtu. Oczywiście Dawid Greber nie tylko mówi o tych osobach, które robią coś, co jest bezużyteczne i czują się bezużyteczne i zbędne. Dawid Greber też mówi o osobach, które czują, że owszem, mają jakieś obowiązki, ale one niczemu pozytywnemu nie służą. Tak jak pewnie pamiętasz, na początku rozmowy mówiłem o tym stawaniu się kimś, nabywaniu jakiejś tożsamości poprzez pracę. I to, co jest istotne w poczuciu sensu, no jest to, że ta tożsamość zawsze ma taki pozytywny charakter. Ona mówi, że moja praca ma jakiś cel, i ma jakieś znaczenie i dla mnie, i dla innych, prawda? Jestem tą matką dla studentów przybywających z oddali, tak jak ta dozorczyni, czyli wnoszę jakąś wartość w ich życie, tak? Jeśli mają problem, mogą się wygadać, jeśli chcą porady, mogę im życiowo doradzić, nie akademicko, tylko wytłumaczyć, co ona by na ich miejscu zrobiła, albo po prostu posłuchać tego, co mają do powiedzenia. Ale przecież Greber pisze o części takich prac, których tego znaczenia pozytywnego nie jesteśmy w stanie zobaczyć, prawda? Piszę na przykład o pracownikach agencji reklamy albo o osobach pracujących na londyńskiej giełdzie, które są przeświadczone, że ich praca owszem wiąże się z jakimiś zadaniami, ale one są zupełnie zwrócone przeciwnie do ich wartości. Zamiast generować coś ważnego społecznie, nakręcają na przykład konsumpcjonizm, co do którego te osoby są przeświadczone, że niszczy naszą planetę, jest powiązany z globalnym ociepleniem i wszystkimi różnymi problemami, które nasz świat w tym momencie przeżywa. Więc to poczucie bez sensu pracy, ono oczywiście może się wiązać z tym, że jestem nieprzydatny, niepotrzebny, zbędny, ale też może wynikać z takiego poczucia, że staję się kimś, kim bym nie chciał być, czyli osobą niepomagającą, nie wnoszącą nic pozytywnego, ale poprzez swoją pracę szkodzącą wręcz społeczeństwu. No i dodajmy, mają te osoby sporo racji, tak? Są badania, które pokazują, że tak naprawdę każda złotówka, a w zasadzie funt wydany na reklamę i każdy zysk z tego funta, on tak naprawdę jest niczym przy kosztach społecznych, które my potem wszyscy ponosimy w wyniku tego, do czego ta reklama nakłania. Tak,
tak, bo nawet Greber sam też o tym pisał, że wykonywanie tych bullshit jobs, o których on mówił, no powoduje taką duchową pustkę, którą potem no właśnie konsumpcją próbujemy sobie jakoś wypełnić i tak naprawdę tylko domykamy, dokładamy cegiełkę do tego ciężaru dla tego planety, dla planety i w ogóle do tych konsekwencjach, o których mówisz. Więc jeszcze tak dla pracowników dopytam, do czego ten bezsens może prowadzić. zachęcić, bo chcę też zaraz przejść do tego, dlaczego warto, żeby ten jednak sens był, a nie bezsens.
Pierwszą lekcją i myślę pierwszym takim wnioskiem z naszej rozmowy jest to, żeby przede wszystkim unikać tej sytuacji bez sensu pracy, bo on może mieć tragiczne skutki. To chyba Dostojewski pisał, że jeśli chcemy kogoś doprowadzić do szaleństwa, to dajmy mu taką pracę, w której będzie każdego dnia od rana do zmierzchu kopał rów, a potem na koniec pracy go zasypywał. Czyli taka praca, która można było powiedzieć właśnie jest bezsensowna, bo niczego pozytywnego i niczego celowego nie generuje. Jak spojrzymy na różnego rodzaju badania, no to to poczucie bezsensu pracy ma naprawdę dramatyczne skutki dla naszego zdrowia psychicznego. Jest udowodnione powiązanie pomiędzy poczuciem bezsensu wykonywanej pracy a depresją, negatywnym nastrojem, obniżeniem sensu życia, więc to nie jest tylko tak, że być może pracujemy trochę mniej efektywnie, jesteśmy może bardziej cyniczni wobec tego, co robimy, dystansujemy się, depersonalizujemy się wobec tego, co w pracy robimy, ale tak naprawdę to poczucie bezsensu wykonywanej pracy rzutuje na to, jakimi ludźmi jesteśmy.
Chciałbym przejść na chwileczkę też do Polski, tak naprawdę może nawet na dłużej, i zapytać się, kto w Polsce czuje sens pracy, a kto nie? Czy to raczej są jakieś zawody, czy jak to możemy określić, kto czuje się w taki bardziej sposób właśnie, no nie wiem, spełniony, bo w badaniach, które też przytaczasz w książce, pokazują, że około 1/4 pracowników w Polsce nie czuje sensu pracy. To całkiem dużo, mam takie wrażenie.
Faktycznie to całkiem dużo. Najmniej tego poczucia sensu pracy jest wśród zawodów, które są związane ze sprzedażą. To jest pierwsza kategoria, na którą chciałbym zwrócić uwagę. Pewnie dlatego, że ci ludzie bardzo często mają przekonanie, że muszą sprzedawać rzeczy, które są bezwartościowe albo bez ich wysiłku nikt by ich nie chciał kupować, więc w pewnym sensie biorą udział w jakimś wcisku, tak? Że to może nie potrzebuję tego dodatkowego abonamentu na telefon, no ale ponieważ, prawda, ktoś do mnie zadzwonił i tam mnie jakoś przekonał, że być może mi się to kiedyś przyda, no to ja to kupiłem. Te osoby sprzedające no mają takie poczucie, że to bardzo często nie sprzedają niczego wartościowego, tylko jest to raczej wciskanie rzeczy, których inaczej nie dałoby się sprzedać, więc są to ci pracownicy sprzedaży. Druga kategoria osób to są osoby zajmujące się komunikacją każdego rodzaju, czy to komunikacją marketingową, czy PR-ową, czyli takie osoby, które zajmują się kształtowaniem wizerunku. No i teraz znowu, jaka jest przyczyna? No znowu bardzo często te osoby mówią, że no, kto potrzebuje pracy z wizerunkiem, no ci, którzy z wizerunkiem mają przede wszystkim problem, że to są takie branże, które są problematyczne albo marki, które są problematyczne, takie, które muszą uważać na pewne ryzyka wizerunkowe. I trzecia kategoria pracowników, to jest też dla mnie bardzo ciekawe, to są pracownicy sektora finansowego. Czasami też łapią się w to ekonomiści. I teraz z czego to się bierze? No moje obserwacje, moje wywiady z osobami, które są zatrudnione w tym sektorze, no pokazują, że przynajmniej część osób ma przekonanie, że jest to praca zbędna. Mhm. To znaczy, że oni wykonują takie operacje, które tak naprawdę wykonywane być nie muszą. To jest branża silnie regulowana, więc tam jest bardzo dużo procesów, które ktoś kiedyś wprowadził, ale po co i tak naprawdę czemu one służą, mhm, i czy gdyby ich nie było, to by się cokolwiek stało. No to już trudno powiedzieć. I wiesz, faktycznie można z tym się zgodzić, bo tak. Kiedyś, nie wiem czy pamiętasz, to było bodajże w latach 70., więc ani ty, ani ja tego nie pamiętamy, ale może znasz opowieści. W Irlandii był strajk branży finansowej i wszystkim się wydawało, że się coś stanie, jeśli ci ludzie zatrudnieni w bankach, czy w ubezpieczalniach, czy w jakichś innych instytucjach tego sektora nie przyjdą do pracy, to ten świat się jakoś zawali. Okazało się, że świat się w żaden sposób nie zawalił, ludzie dalej mogli od siebie pewne towary i usługi kupować, za nie płacić, więc tak naprawdę okazało się na prawdziwym przypadku, na takim case study rzeczywistym, że no ta praca, no to można mieć wątpliwości, czy ona faktycznie musi być wykonywana. Czy to nie jest czasem tak, że po prostu ktoś nałożył pewne regulacje i nałożył pewne oczekiwania na sektor bankowy, chociaż tak naprawdę one żadnego przełożenia na to, co się dzieje w życiu społecznym nie mają. Więc te trzy kategorie, pracownicy sprzedaży, pracownicy komunikacji i też zajmujący się wizerunkiem, a także pracownicy sektora finansowego, no to są ci pracownicy, którzy najczęściej mają to poczucie, że ich praca jest tak naprawdę bez sensu, tak? Nie stają się poprzez nią nikim wartościowym, a może nawet odwrotnie, że bardzo często szkodzą albo nadużywają pewnych słabości nas jako konsumentów. Mhm.
A z drugiej strony, jak domyślam się, będą jakieś takie zawody, które są, no nie wiem, gdzieś tam bardziej poważane społecznie, tak? Służące społeczeństwu, nie wiem, lekarz, pielęgniarka, strażak. Tak strzelam.
I w tych swoich strzałach jesteś bardzo celny, można by powiedzieć, że nawet jesteś snajperem, bo wszystkie te zawody, jak się im przygląda, one mają bardzo niski odsetek tych osób, które mają poczucie bezsensu wykonywanej pracy. Mm-hmm. Oczywiście to nie jest tak, że wszyscy, tak, że 100% tych osób przyzna się do tego, że uważa, że ta praca ma dla nich sens, ale ten odsetek osób jest zdecydowanie największy. Mhm. Trudno jest nie znaleźć uzasadnienia dla tego poglądu, no bo zauważmy, że te osoby najczęściej w swojej codziennej pracy widzą po prostu pozytywny wpływ tego, co robią. Ktoś komuś uratuje palący dom, ktoś komuś uratuje życie, ktoś komuś rozwiąże problem, kiedy go na przykład ktoś okradnie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No w tych wszystkich zawodach najłatwiej jest zobaczyć, że robi się coś znaczącego, pozytywnego dla innych, ale też bardzo często człowiek ma takie poczucie, że jest doceniany, no bo trudno powiedzieć, żeby po uratowanej akcji, po ugaszonym domu, po dobrze przeprowadzonej operacji, ten człowiek nie miał styczności z taką sytuacją, że ktoś do niego podejdzie i podziękuje i powie mu, że naprawdę zrobił coś dla niego ważnego i że od tego być może zależało jego życie albo dobrostan, albo dobrobyt. Jest zupełnie przeciwnie w kontekście takiego pracownika sprzedaży. Pewnie część z nich, którzy oferują takie usługi, które się ludziom wciska, a nie sprzedaje, zróbmy sobie takie rozróżnienie, rzadko kiedy słyszą cokolwiek pozytywnego, że to, co sprzedali, ci faktycznie przydało, było użyteczne, poprawiło trochę komfort albo jakość życia. Jeśli słyszą coś, to raczej słyszą to, że no mogliby nie dzwonić.
Najczęściej tak się odpowiada, kiedy nas męczą. Też zapytam o taką kolejną rzecz, może też się temu przyglądałeś, jak w czasie, jak pokoleniowo zmienia się ten sens pracy, czy to, co na przykład, nie wiem, napędzało, dawało sens naszym rodzicom, dziadkom, jest no różne od tego, co daje sens nam, albo nawet jeszcze no, młodszym pokoleniom, zetkom i pewnie jeszcze kolejnym wchodzącym na rynek pracy.
I tu cię pewnie zdziwię, bo taka domyślna narracja, przynajmniej większość niej takiej narracji pokoleniowej, to jest narracja bardzo silnie dzieląca, mówiąca pokolenie Z to jedno, a ci milenialsi to zupełnie coś innego, a w ogóle boomerzy to jeszcze mają trzecie potrzeby, trzecie oczekiwania, tak, trzecie zachowania, zupełnie inne od tych pierwszych dwóch kategorii pracowników. Jeśli bada się poczucie sensu pracy, to okazuje się, że wcale tak nie jest. To znaczy, że niezależnie od tego, do którego pokolenia przynależymy, ta potrzeba stania się kimś, robienia czegoś, co jest celowe i znaczące, no jest uniwersalna. Tak naprawdę nie ma znaczenia, czy mamy 20 lat, czy mamy 50, czy 70. Ona tak samo występuje. Mhm. Oczywiście jej nasilenie może być trochę inne, czyli dużo częściej nad sensem swojej pracy i tego, co udało się w życiu zawodowym dokonać, zastanawiają się osoby, które już są po 50, które zbliżają się do emerytury, one już trochę zaczynają podsumowywać swoje życie zawodowe i zaczynają się tak naprawdę zastanawiać, na ile coś ważnego poprzez pracę udało im się zrobić. Może mniej osoby, które dopiero zaczynają pracę i starają się bardziej zahaczyć na rynku pracy i myślą o tym, żeby przede wszystkim tę pracę mieć i żeby ta praca pozwalała im się utrzymać, co jak dobrze wiemy nie jest wcale proste, przede wszystkim w dużych miastach, ale nie można powiedzieć, że ani jedna, ani druga kategoria osób o sensie pracy nie myśli. Jedni i drudzy mają to gdzieś na tapecie, oczywiście być może z różnym priorytetem i z różnym nasileniem. Gdybyśmy zrobili taki eksperyment i zadali pytanie, czy chciałbyś czuć w pracy, że robisz coś pożytecznego i użytecznego dla innych, trudno powiedzieć, żebyśmy dostrzegli różnicę pomiędzy pokoleniami. Raczej podobnie pozytywnie na taki aspekt pracy zapatrywaliby się i młodzi, i starsi, i zetki, i milenialsi. To oczywiście nie oznacza, że tych źródeł sensu nie mamy innych, albo nie możemy mieć innych, albo że ten kontekst tego, czym sens pracy jest, albo na ile jest ważny, albo na ile jest oczywisty dla każdego, no nie zmienia się w czasie. Mhm. To takie bardzo fajne badanie Dura i Lenta, którzy sprawdzali, jak w różnych okresach czasu poczucie, że praca jest pożyteczna i użyteczna dla innych, niezależnie od tego, jaką pracę wykonujemy, bo to były badania przekrojowe, się zmienia. I teraz na przykład okazuje się, że jeśli 89 rok weźmiemy za benchmark, za taki poziom zero, no to okazuje się, że w 97 na przykład dużo więcej osób czuło, że wykonuje pracę użyteczną. W okolicach kryzysu raczej więcej osób czuło, że wykonuje pracę bezużyteczną. Znowu potem po kryzysie w okolicach roku 2015 to poczucie wzrastało. I myślę, że to, ponieważ były badania robione w Niemczech, no to możemy tylko je traktować jako pewien wzór myślowy, tak? Czyli że faktycznie to się może zmieniać w czasie. Ale myślę, że jak przyjrzymy się doświadczeniom polskich pokoleń, no to można powiedzieć, że były takie momenty w naszej historii, kiedy o ten sens pracy było łatwo, prawda? Jak czyta się rozmowy z ludźmi w latach 50. na temat ich pracy, no to trudno powiedzieć, żeby ludzie czuli wtedy, że ich praca nie ma sensu. Raczej mieli takie poczucie, że uczestniczą w odbudowie kraju, że to jest ważne, niezależnie od tego, co się robi, żeby w tym uczestniczyć, żeby ten kraj podnieść z gruzów i zbudować go na nowo. Już nawet nie miało takiego dużego znaczenia, czy ktoś bardzo wierzył w socjalizm, czy nie. No to ludzie chcieli mieć takie poczucie, że budują Polskę na nowo, więc tego sensu pracy prawdopodobnie dużo było i nie trzeba było za bardzo uzasadniać tego, dlaczego pewna praca jest ważna albo nie jest. Myślę, że podobny moment to był początek lat 90., kiedy wiadomo było, że budujemy dobrobyt, tak? Że chcemy, żeby niezależnie od tego, kto co robi, no to żeby udało nam się zbudować coś, co jest podobne do czegoś, co znamy z zachodu, prawda? Że ten nasz kraj się trochę do tego zachodniego świata upodabnia. I wtedy ta sytuacja nadawania sensu pracy z punktu widzenia takiego ogólnospołecznego, no myślę, że była dużo prostsza, no bo można było powiedzieć, że te uzasadnienia, one przychodziły trochę z zewnątrz, nie musieliśmy ich szukać sobie. Można było powiedzieć, no jak praca może nie mieć sensu, jeśli robimy coś wspólnie w tym momencie, co jest bardzo istotne. Oczywiście pewnie były grupy, które by się pod tym nie podpisały, jak ktoś był mieszkańcem PGR-u, pewnie by powiedział, no ale hola hola, jak tutaj budujemy wspólny dobrobyt, jak mi tutaj zamykacie, likwidujecie i ja nie mam miejsca, gdzie mógłbym pracę podjąć, więc nie o to chodzi mi, że wszyscy, ale można było powiedzieć, że było jakieś takie społeczne przekonanie dosyć silne, że no, robimy razem wszyscy coś wartościowego, tak. Uczestniczymy w takim dziejowym skoku, do którego każdy powinien się dokładać. Myślę, że teraz nie mamy takiej sytuacji. I to młode pokolenie jest w sytuacji o tyle trudniej, że wchodzi na rynek pracy, gdzie takich uzasadnień ogólnospołecznych, jakiejś takiej ogólnoprzyjętej narracji, czemu praca służy i dlaczego praca jest wartościowa, nie ma. I jeśli jakieś są, to są raczej takie podważające wartość pracy. Mówiąc, wiesz, oni chcą cię namówić do tego, żebyś pracował ciężko, no bo przecież na tym zarabiają, system jest jaki jest, no generowanie kolejnych produktów, no to do niczego nie prowadzi, bo globalne ocieplenie, bo problemy z konsumpcją, konsumpcja sama w sobie jest niedobra i tak dalej, i tak dalej. Więc jest dużo takich narracji, które mówią, być może nie warto patrzeć pozytywnie w ogóle na pracę, a brakuje takich ogólnospołecznych narracji, dzięki którym moglibyśmy powiedzieć, no po co się zastanawiać nad sensem mojej pracy, jeśli wszyscy wiemy, że razem jako społeczeństwo robimy coś wartościowego, dążymy do czegoś, co jest przez nas wszystkich pożądane. Więc myślę, że ci młodzi ludzie mają faktycznie w tym momencie problem, bo muszą oni sami to uzasadnienie dla siebie znaleźć.
Sami albo ten sens mogą w jakiś sposób, tak myślę, pobudzać, no nie wiem, liderzy, menadżerowie, szefowie, więc chyba nie tylko rola tych pracowników, którzy, nie wiem, wykonują swoją pracę.
To prawda, myślę, że masz rację i myślę, że to jest szczególnie teraz ważne, wiesz, tym bardziej, że jesteśmy w takiej sytuacji, że coraz mniej wykonywanej przez nas pracy ma taką oczywistą wartość. To znaczy jesteś w stanie pokazać, co to faktycznie generuje. Nie wiem, czy pamiętasz taki wiersz Tuwima, Wszyscy dla wszystkich.
Chyba nie, więc śmiało.
Ja ci zacytuję dosłownie pierwszą zwrotkę tego wiersza, ale dzięki niej złapiesz, o co w nim chodzi. Murarz domy buduje, krawiec szyje ubrania, ale gdzieżby co uszył, gdyby nie miał mieszkania. To jest taki wiersz, który dobrze pokazuje, co osoba wykonująca dany zawód wnosi pożytecznego w życie innych ludzi. Można powiedzieć, że czasy, w których tu mi to pisał, a więc czasy no już 100 lat temu, no to były takie czasy, w których dużo łatwiej było zrozumieć, po co jest jakaś praca i jakie ona ma znaczenie, tak jaką wartość wnosi społeczną. Teraz, gdybym cię zapytał, czy wiesz, kim jest w sektorze finansowym specjalista do spraw KYC, czyli Know Your Customer, to myślę, że miałbyś trudności, żeby zrozumieć w ogóle, czego ta praca może dotyczyć. Nie chodzi już o szczegóły.
Myślę, że Tuwi miałby trudniej teraz ten wiersz napisać po prostu.
Tak, Tuwi myślę, że nie byłby w stanie w tych czasach napisać tego wiersza, bo dużo więcej prac jest takich, które są dla nas totalnie niezrozumiałe, totalnie gdzieś pozostające poza naszymi takimi granicami percepcji i my nie wiemy, co ludzie robią i w związku z tym nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy to jest coś interesującego, czy to jest coś wartościowego, czy to jest coś, co należy społecznie jakoś wspierać jakimś respektem, szacunkiem i prestiżem, czy właśnie wręcz przeciwnie, powinniśmy to piętnować albo starać się ludzi odwieść od robienia takich rzeczy. No więc im więcej w takich dużych organizacjach mamy takich stanowisk, co nie wiadomo czemu służą, no to tym większa jest rola pracodawców, żeby pokazać pracownikom, że to nie jest tak, że to jest praca, która nie wiadomo, czy ma jakiś cel i nie wiadomo, czy ma jakieś znaczenie, tylko właśnie udowodnić, po co to wszystko jest. I myślę, że tutaj ich rola tak naprawdę się zaczyna. I oczywiście mógłbyś powiedzieć, ale hola, no ktoś wykonuje jakąś pracę, no bo jest na nią zapotrzebowanie. No trudno jest nie widzieć dla niej uzasadnienia. No trzeba jakiś proces obsłużyć, trzeba jakieś rzeczy, nie wiem, policzyć w Excelu, trzeba jakieś prezentacje przygotowywać, trzeba coś czasami napisać. Jak można mieć problem z poczuciem tego, że ta praca jest wartościowa i ona ma jakieś znaczenie, w związku z tym my możemy poprzez nią stać się kimś dla nas samych i dla innych ważnym. No okazuje się, że to wcale nie jest takie oczywiste. Są takie badania Adama Granta, który zaprosił osoby, które pracowały w call center, znowu uniwersyteckim. Mhm. Ci amerykańscy badacze mają dużą taką łatwość, żeby jednak badać miejsca pracy, przede wszystkim swoje. Zaprosił te osoby, które pracują w call center uniwersyteckim, które doskonale zdawały sobie sprawę, po co dzwonią do potencjalnych donorów, czyli osób, które wpłacają pieniądze na jakieś stypendia albo na rozbudowę uniwersytetu albo na finansowanie jakiejś innej działalności uniwersytetu. Poprosił ich, żeby przed jedną ze zmian przeczytały historię jednego z beneficjentów swoich działań. Żeby przeczytały historię o tym, jak jeden z studentów mógł się dostać na ten uniwersytet tylko dlatego, że ten uniwersytet rozdawał stypendia i on na te stypendia się załapał. A dlaczego się na to stypendium mógł załapać? No dlatego, że właśnie pracownicy tego uniwersyteckiego call center najpierw zebrali pewien budżet, który mógł jako te stypendia być rozdysponowany. Okazuje się, że w momencie, w którym oni przeczytali tą krótką historię, ona naprawdę miała kilka kapitów, dało się to w 5 minut przeczytać i zapoznały się z historią tej jednej pojedynczej osoby, to ich poczucie, że wykonują pracę, która ma sens, silnie wzrosło. I to nie chodzi o to, żeby mieć takie poczucie, że robi się po prostu coś, do czego nas ktoś zatrudnił, no bo jest taka potrzeba, prawda? No muszę dzwonić, no bo wiadomo, że uniwersytet musi zbierać pieniądze, po co się tutaj nad tym zastanawiać. No okazuje się, że właśnie warto się nad tym zastanawiać i warto się zagłębiać w to, jaką wartość ma nasza praca, bo im lepiej rozumiemy ją, im bardziej jesteśmy w stanie ją zobaczyć nawet na takim właśnie jednostkowym poziomie wpływu na konkretną osobę, tym okazuje się, że mamy większe poczucie, że ta praca ma sens i że to jest coś wartościowego, co robimy. I myślę, że w tym jest bardzo duża rola przedsiębiorców i menadżerów, żeby pokazywać, mimo pewnej oczywistości tego, że ludzie robią pewne rzeczy, które są przydatne i pożyteczne, co tak naprawdę ta ich praca zmienia, w jaki sposób pomaga firmie generować pewne procesy, albo w jaki sposób wpływa na życie klientów, albo w jaki sposób zmienia to otoczenie, w którym firma istnieje. No to jest olbrzymia rola komunikacyjna do wykonania, bo na co dzień jednak jest tak, że ludzie zapominają o tym, po co to wszystko jest, bo są tak zagonieni, są tak skupieni na tym, co mają do zrobienia dzisiaj. Ta lista takich korporacyjnych deadline'ów, tego wszystkiego, co masz na task liście, co musisz odhaczyć, z kim musisz się spotkać, jest często tak dominująca, jeśli chodzi o nasze myślenie, tak nam zaprząta umysł, że brakuje nam takich momentów, żeby sobie pomyśleć, no a po co to wszystko? No i właśnie te momenty, a po co to wszystko, to są te momenty, którymi firmy i menadżerowie powinni się zająć, jeśli chcą mieć poczucie, że ich pracownicy czują, że ta praca ma sens. Mhm.
Czyli no, pokazywanie takiego dalszego także no, horyzontu, że tutaj może robimy jakieś drobne rzeczy, ale za chwilę może to przynieść jakiś ciekawy skutek. Też myślę sobie, że może ci przychodzi do głowy jakieś takie konkretne działanie, które mogłyby menadżerowie, którym moglibyśmy podpowiedzieć, oprócz tego właśnie pokazywania horyzontu i jakiegoś celu, jakąś taką dobrą praktykę, która może być inspiracją dla tego, żeby ktoś pomyślał, o, może w swojej firmie coś takiego zrobię.
Wiesz, myślę, że każde zbliżanie się do klientów to jest ten moment, w którym można zobaczyć pozytywny efekt wykonywanej pracy. W Stanach Zjednoczonych na przykład to, co robi Boeing, co jest według mnie bardzo ciekawe, no w momencie, w którym samolot jest wypuszczany i po raz pierwszy wypuszczany z produkcji i po raz pierwszy startuje, konkretny egzemplarz, nie chodzi mi o to, że po raz pierwszy zrobili tam Boeinga 747, tylko każdy kolejny samolot, który zaczyna być oblatywany, to pracownicy, którzy go składają, są zapraszani na pas startowy, żeby zobaczyli, jak on startuje. I to, że to ten samolot, on faktycznie lata, że zrobili dobrą robotę, która będzie potem przez kilkanaście albo kilkadziesiąt lat ludziom w różnym miejscu świata służyła. To jest jakby jeden przykład. Drugi przykład to są firmy na przykład farmaceutyczne, które na swoje doroczne konferencje zapraszają nie tyle gwiazdy, które mogą się podzielić swoją perspektywą albo opowiedzieć jakąś historię i po prostu uświetnić to wydarzenie, tylko zapraszają pacjentów, których udało się wyleczyć dzięki lekom albo urządzeniom, które ta firma oferuje. A więc to zbliżanie do pacjentów, pokazywanie, jaką wartość się wnosi w ich życie i dawanie takiego właśnie namacalnego dowodu na to, że to, co robimy, działa, no jest czymś bardzo skutecznym i wydaje się, że niezależnym od branży, że można to praktycznie wdrożyć w każdego typu działalność. Mhm. Jeśli produkujesz systemy ochrony przeciwpożarowej, zabierz swoich pracowników na taki obiekt, najlepiej taki, w którym ten system musiał zostać kiedyś włączony, żeby pożarowi zapobiec albo sprawić, żeby on się nie rozprzestrzenił po budynku. Mhm. Jeśli prowadzisz firmę produkującą uszczelki i te uszczelki, nie wiem, są montowane w jakimś samochód, zabierz ludzi do dealera tej marki aut, niech zobaczą, jak te uszczelki faktycznie leżą w momencie, w którym to już jest gotowy samochód i ktoś będzie go zaraz kupował i nim jeździł, i niech mogą zobaczyć, jak te uszczelki dobrze na przykład sprawiają, że drzwi się zamykają, albo jak cicho dzięki tej uszczelce chodzą, żeby zobaczyli, jak to tak naprawdę wygląda, a nie, że to jest po prostu jedna z tysięcy uszczelek, którą danego dnia wyprodukowali albo skontrolowali. W każdym praktycznie biznesie jesteśmy w stanie znaleźć takie momenty, w którym jesteśmy w stanie przybliżyć pracownika do efektów jego pracy.
A gdybyśmy odwrócili sytuację i zastanowili się, czego po prostu nie robić także, no bo może mamy jakieś działania, które no właśnie ten sens pracy po prostu osłabiają u naszych pracowników.
Oczywiście, że takie działania są i myślę, że tu moglibyśmy powiedzieć rebur, czyli tam, gdzie mówimy, że sens pracy jest wzmacniany w momencie, w którym możemy pokazać, że ta praca faktycznie komuś służy, jakiś pozytywny wpływ na otoczenie generuje, że ktoś może ją docenić i że dla kogoś ten dzień, ta rzecz może być przyjemniejsza, łatwiejsza albo lepsza, no to wszystko to, co zamyka pracę w takich kategoriach po prostu zarabiania pieniędzy i dostarczania pewnych działań, no to jest sytuacja, która powoduje silny bezsens u pracowników. Opowiem ci historię, którą usłyszałem od mojego badanego. On mówi tak: wiesz, kiedy poczułem, że moja praca nie ma sensu? Kiedy moi szefowie, w momencie, w którym oddawałem projekt, powiedzieli: słuchaj, my nie chcemy słuchać o tym, jak ty ten projekt zrobiłeś albo jakie on efekty przyniósł. My chcemy wiedzieć, że ten projekt na siebie zarobił i że zrealizowałeś go w terminie. To jest wszystko, co nas interesuje. Więc ten moment, w którym zamykamy pracę w ramach po prostu wykonywania pewnych obowiązków, kiedy ograniczamy jej wartość do tego, co generuje w pieniądzu dla firmy, no to jest ten moment, w którym bardzo silnie wpływamy na osłabienie sensu pracy i pojawienie się tego poczucia, że to najmniejszego sensu nie ma i że z tej pracy należy odejść.
Mm-hmm. Koniec naszej rozmowy chciałem zapytać właśnie o przyszłość, bo rynek pracy bardzo mocno się zmienia pod wpływem nowych technologii. Czy to właśnie tego, że mogą pojawić się jakieś maszyny, które nas w jakiś sposób czy wyręczą z pracy, czy całkiem z niej, czy będą nam w tej pracy pomagać? Są już wdrażane pomysły krótszego czasu pracy. Pomysły są też dyskutowane podstawowego dochodu gwarantowanego. Jak te wszystkie takie pomysły, koncepcje, także te nowe technologie mogą wpływać albo wpłynąć w przyszłości na rynek pracy pod względem jego sensu, pod względem sensu, który odczuwają pracownicy?
Wiesz, i tutaj nie mam dla ciebie prostej odpowiedzi, bo myślę, że to się może rozegrać scenariuszowo. To znaczy każda z tych zmian, o której mówiłeś, skrócenie czasu pracy, nie wiem, większa automatyzacja i robotyzacja tego, co wykonujemy, może mieć zarówno pozytywny, jak i negatywny wpływ na poczucie sensu pracy pracowników. Przyjrzyjmy się temu, dlaczego uważam, że to może pójść w obydwu kierunkach. Jeśli myślimy o czasie pracy i skróceniu czasu pracy, to z pewnością będą takie firmy, które dojdą do wniosku, że ponieważ skracają czas pracy, to muszą zintensyfikować pracę, trzeba po prostu robić więcej rzeczy w krótszym okresie czasu. Jednocześnie, żeby utrzymać jakość, będą zwiększały kontrolę nad pracownikami. Będą chciały mieć pełne przekonanie, że wszyscy ludzie pracują na 100% swojej wydajności w każdym momencie, ponieważ czas będzie wyjątkowo cenny i trudno będzie sobie pozwolić na przestoje, opóźnienia, jakieś takie momenty, w których nie jesteśmy jako pracownicy wydajni. Więc te firmy będą stawiały na intensyfikację i kontrolę. Badania, które do tej pory pokazują kontekst sensu pracy w momencie, w którym praca zwiększa swoją intensyfikację albo jest zwiększana kontrola nad pracownikami, to są to badania, które pokazują, że im więcej tego typu regulacji, tym mniej poczucia sensu. Tym bardziej ludzie czują się jak elementy pewnej maszyny, pewnej układanki, które muszą po prostu efektywnie pracować, tym mniej jest dla nich w tym takiego poczucia, że są kimś, są bardziej czymś niż kimś. Ale z drugiej strony inne firmy, które skracają czas pracy, mówią tak, jeśli zabierzemy 20% czasu pracy, no to nie możemy robić dokładnie tego samego. Musimy skoncentrować się na tym, co generuje wartość dla naszych klientów i usunąć z pracy wszystko to, co jest zbędne, co jest naddatkiem, co jest wypełniaczem czasu, czymś, co tak naprawdę robiliśmy, ale być może miało znaczenie tylko i wyłącznie rytualne, albo byliśmy do tego przyzwyczajeni. No i ten moment, w którym się koncentrujemy na tym, co jest faktycznie ważne, usuwamy różnego typu bariery, usuwamy różnego typu problemy, które uniemożliwiają nam efektywne wykonywanie pracy, no to jest moment, w którym tego poczucia sensu pracy może być więcej, no bo ludzie będą skoncentrowani na tych aktywnościach, które są faktycznie wartościowe i które postrzegają jako ważne dla efektu, który potem jest pokazywany finalnemu odbiorcy. Więc w zależności od tego, jak firmy się zachowają wobec tych regulacji, będziemy mieli do czynienia z sytuacją, że skrócenie czasu pracy będzie tak naprawdę momentem intensyfikacji pracy i zwiększeniem kontroli, czy może to skrócenie czasu pracy będzie takim momentem na przemyślenie tego, w jaki sposób pracę wykonujemy i co tak naprawdę jest ważne do robienia w pracy, może doprowadzić do sytuacji, w których ten sens pracy pracowników będzie zarówno malał, jak i rósł. W przypadku intensyfikacji i kontroli myślę, że w tych firmach to poczucie sensu pracy będzie spadało. W tych firmach, które zredefiniują to, jak pracują, skupią się na wartości dodanej, generowanej przez ich pracowników, tam prawdopodobnie tego sensu pracy będzie więcej. Więc trudno jest tak naprawdę jednoznacznie powiedzieć, czy taka polityka jak skrócenie czasu pracy, czy zwiększenie automatyzacji i robotyzacji miejsc pracy, czy nie wiem, czy wdrożenie AI będzie miało tylko pozytywny albo tylko negatywny skutek w kontekście poczucia sensu pracy pracowników. Myślę, że będą takie firmy, gdzie to poczucie sensu pracy bardzo silnie wzrośnie i będą takie firmy, gdzie to poczucie sensu pracy bardzo silnie spadnie, w zależności od tego, w jaki sposób do tego podejdą właściciele i menedżerowie tych firm. Mhm. I co oprócz tego, że będziemy skracali czas pracy, czy będziemy tę pracę automatyzowali, w firmie się zadzieje. Czy pojawią się właśnie takie czynniki ograniczające pracowników i kontrolujące ich, czy właśnie pozwalające im się skoncentrować na tym, co ważne i co generujące wartość. Nie wiemy, ile firm pójdzie jedną ścieżką, ile firm pójdzie drugą ścieżką. Wiemy, że będą takie firmy, które pójdą jedną i takie, które pójdą drugą, więc jeśli można coś radzić, to raczej trzeba starać się znaleźć w tych firmach, które będą tworzyły takie środowisko, w którym ten sens pracy, niezależnie od tego, jakie rozwiązania wprowadzamy, czy automatyzujemy, czy skracamy czas pracy, to ta firma o to poczucie sensu pracy dba, a tam, gdzie tak naprawdę firma wszystkie te zmiany technologiczne, zmiany organizacji pracy traktuje jako pretekst do tego, żeby zwiększać kontrolę i czynić nas pewnymi urządzeniami, tym czymś, a nie kimś, no to z takich firm należy możliwie szybko uciekać.
I niech to będzie i dobra rada, i dobra puenta naszej rozmowy. Bardzo Ci dziękuję.
Dziękuję również.
To był pierwszy odcinek drugiego sezonu podcastu Pracownia. Jeśli Wam się podobało, to obserwujcie mój podcast, oceniajcie i dzielcie się z nim ze znajomymi. Starsze odcinki możecie znaleźć w największych serwisach streamingowych, a na kolejne już teraz Was zapraszam. Do usłyszenia.